Radiowa Akademia Nauk.
Profesor Jan Misiewicz z Politechniki Wrocławskiej otrzymał medal Mariana Smoluchowskiego przyznawany przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. Wyróżnienie wręczono w poniedziałek podczas zjazdu fizyków polskich w Poznaniu, a laureatem tego wyróżnienia może zostać osoba, której prace w sposób wybitny przyczyniły się do rozwoju fizyki w Polsce. Profesora Misiewicza uhonorowano za wkład w stworzenie Wrocławskiej Szkoły Fizyki Półprzewodników oraz rozwój nowoczesnej tematyki badań eksperymentalnych, optycznej, spektroskopii struktur niskowymiarowych. O, kropka, a teraz jest z nami pan profesor Jan Misiewicz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
Cieszy się pan?
Tak, jest to olbrzymie wyróżnienie. Jest no ranga porównywalna z najwyższymi nagrodami międzynarodowymi. Powiem tyle, że w gronie laureatów wcześniejszych nagród znajdują się takie osoby jak wszystko profesorowie: Tomasz Dietl, Wojciech Żurek, Józef Barnaś, Robert Gałązka, Aleksander Wolszczan, Bogdan Paczyński, Andrzej Kajetan Wróblewski. To są osoby, których osiągnięcia są porównywalne z tymi, którzy zostali nagrodzeni nagrodami Nobla. Dla mnie jest to wyjątkowa sytuacja, ponieważ tylko dwukrotnie w historii tej nagrody przyznana została pracownikowi uczelni technicznej. Pierwszym, który został uhonorowany tą nagrodą, był profesor Włodzimierz Trzebiatowski, również z Politechniki Wrocławskiej, twórca fizykochemii polskiej. Moje osiągnięcia są nieporównanie skromniejsze, dlatego mam powód do wielkiej radości i do wielkiej satysfakcji z pracy całego mojego zespołu, bo nie mam żadnych wątpliwości, że nawet jak w nagrodzie napisano, jest to wynik za stworzenie szkoły naukowej.
Właśnie, panie profesorze, niech pan będzie tak miły i wyjaśni, co się kryje za tym sformułowaniem Wrocławska Szkoła Fizyki Półprzewodników. To jest to pierwsze sformułowanie.
No jak każda szkoła składa się z uczniów, nauczycieli i jakiegoś kierownictwa. Jeżeli można powiedzieć, że ja czymś kierowałem, zaraz właśnie do tego przejdę. No to nauczyciele to są obecni moi młodzi współpracownicy, z których czterech jest już profesorami nadzwyczajnymi, a grono liczy kilkanaście osób, do tego około 15 doktorantów, którzy współuczestniczą w tej szkole. Idea jest nadzwyczaj prosta. Na przełomie lat 80. i 90. pojawiły się nanostruktury półprzewodnikowe, które nie tylko były obiektem nadzwyczaj interesującym z punktu widzenia fizyka, ale okazały się bardzo szybko niezwykle ważne dla nawet życia codziennego. No, żeby podać jakieś przykłady. Otóż nie byłoby połączeń światłowodowych, internetowych, telewizji kablowej, telefonii bez laserów, które wprowadzają sygnał do tego światłowodu. Takie lasery są wykonywane w oparciu o nanostruktury półprzewodnikowe, którymi w szczególności i my się zajmujemy. Więc to jest taki bardzo spektakularny przykład. Drugi przykład, może troszkę już w tej chwili nie jest tak popularne korzystanie z CD, DVD, ale Blu-ray na przykład opiera się również na wykorzystaniu specjalnego lasera, którego to konstrukcja wymaga zastosowania struktur niskowymiarowych czy też nanostruktur. Od razu powiem, co to takiego jest. Otóż jest to obiekt, który ma doskonałą jakość krystaliczną, a więc jest idealnym kryształem, ale wmontowany jest w cały większy kawałek materiału. No, można to porównać do układu scalonego, o którym każdy pewnie słyszał. W układzie scalonym mamy tam miliony tranzystorów, które są połączone. W naszym przypadku mamy taki obiekt, którego rozmiar jest rzędu milionowej części grubości ludzkiego włosa i dzięki swoim właściwościom, które są opisywane przez mechanikę kwantową, może na przykład wytwarzać światło o parametrach zupełnie nieporównywalnych z innymi urządzeniami. A jeżeli jeszcze do tego dodam, że to wszystko jest niezwykle małe, struktura, która świeci jak lampa ksenonowa samochodu, może mieć wielkość łebka od szpilki. Więc praktyczne zastosowanie tego jest niewyobrażalnie ważne z punktu widzenia naszej cywilizacji. Podejrzewam, że nasza rozmowa również jest połączona na jakimś etapie kablem światłowodowym, do którego taki laser musi być podłączony. A więc z jednej strony pojawiło się bardzo interesująca tematyka badawcza, której no, my znaleźliśmy swoje miejsce. Stosunkowo szybko zaproponowaliśmy oryginalną metodę badawczą, która w połączeniu z odpowiednimi obliczeniami teoretycznymi, bo jak zwykle pewne rzeczy trzeba wyliczyć, to jest fizyka, nauka ścisła, pozwoliła zaproponować partnerom, którzy zajmują się z jednej strony wytwarzaniem materiału, czyli są tak zwanymi technologami, czyli mają kuchnię, w której w odpowiedni sposób te materiały wytwarzają, te nasze nanostruktury, a potem po nas jest ktoś, kto spakuje takie urządzenie w postaci gotowego elementu, takiego elementu, który na przykład później jest wmontowany na przykład w światła niektórych wspaniałych samochodów. Możemy zobaczyć, że świecą one inaczej niż te tradycyjne czy zwykłe żarówki, czy też te ksenonowe. Od razu widać, że to jest inny rodzaj światła. Niezwykle silny, no to jest przykład. My tego lasera oczywiście, który jest wykorzystywany w światłowodach, nie widzimy, ale można sobie popatrzeć. Nie będę tu reklamował żadnej marki samochodów. Niech sobie każdy ze słuchaczy skojarzy to i zobaczy, które to rodzaje świateł są troszeczkę inne od tych zwykłych. I od razu proszę sobie uświadomić, że tam jest dioda laserowa, która jest skonstruowana w oparciu o takie nanostruktury. Zaproponowanie takich badań spotkało się z dużym zainteresowaniem laboratoriów i krajowych, i zagranicznych. Partnerzy, mamy praktycznie partnerów z całego świata. Wymienię może najważniejszy ośrodek, to jest Uniwersytet w Würzburgu, z którym taką systematyczną współpracę prowadzimy. Oni wytwarzają struktury, my przeprowadzamy badania, modelowanie procesów fizycznych, no i potem albo oni sami, albo też jakaś firma wykonuje konkretne urządzenie w postaci lasera. Ostatnio pojawiło się zupełnie nowe zagadnienie związane z zastosowaniami takich materiałów. Mianowicie można skonstruować taki laser, który świeci odpowiednią długością promieniowania. Po drugiej stronie znajduje się detektor, który wykrywa na przykład obecność zanieczyszczeń w atmosferze, a więc kontrola środowiska. Ale pojawiły się najbardziej interesujące pomysły, mianowicie na podstawie składu powietrza wydychanego przez człowieka można wnioskować o jego stanie zdrowia. No, łatwo zgadnąć, że można również wnioskować o jego stanie no na przykład alkoholowym. Czyli krótko mówiąc, jest taki pomysł, jest taki program europejski na skonstruowanie takiego właśnie urządzenia, które będzie zdalnie w stanie wykryć obecność w samochodzie powietrza zanieczyszczonego alkoholem. To jest oczywiście trochę takie żartobliwe zagadnienie, bo nie to jest najważniejsze. Znacznie ważniejsze jest na przykład kontrola gazociągów, gdzie jakikolwiek wyciek gazu,
albo
no, głównie
w kopalniach
metanu,
też na przykład,
to jest potworne zagrożenie. W związku z tym potrzebne są tanie, szybko działające i sprawne urządzenia. My takich urządzeń oczywiście nie wytwarzamy, są firmy, no nie będę tu reklamował, ale to są największe koncerny światowe, które są tym zainteresowane, a my jesteśmy bardzo malutkim elementem. No i okazało się, że z roku na rok nasze badania stawały się coraz bardziej atrakcyjne, coraz bardziej potrzebne. Początkowo grupa liczyła w przeliczeniu na pełne etaty 1,5 pracownika, a teraz, no jak już mówiłem, to jest kilkunastu wysoce wykwalifikowanych młodych pracowników.
Panie profesorze, zostało nam 1,5 minuty, ja chciałam zapytać jeszcze jedną rzecz, bo pan jest pomysłodawcą uruchomienia nanoinżynierii, takiej specjalności na Politechnice Wrocławskiej.
Okazji,
i to jest ta przyszłość, tak? Multidyscyplinarność,
okazji,
nanoinżynieria.
To jest właśnie nanoinżynieria to, co my robimy. To znaczy inżynieria w skali nano. Nano to jest odpowiednio mała część milimetra czy metra. A nanoinżynieria pozwala wytwarzać właśnie takie urządzenia, takie nanostruktury, takie potem perspektywy zastosowań. Mamy grupę młodych ludzi, którzy potrafią uczyć. W związku z tym zaoferowaliśmy 7 lat temu taki projekt, aby kształcić w tej dziedzinie. Udaje nam się. Mamy wciąż studentów. Spośród tych studentów rekrutujemy później doktorantów. No i proszę sobie wyobrazić, że oni są tak dobrzy, że wyjeżdżają na staże do takich ośrodków jak Cambridge w Wielkiej Brytanii, Berkeley, Stanford, Uniwersytet w Tokio. W zasadzie mogliby tam pracować całe życie, gdyby tylko chcieli. Część z nich wraca, część z nich nie wraca, jak zwykle.
A pan, panie profesorze, po tej nagrodzie, po medalu Mariana Smoluchowskiego, to co? Jeszcze się panu, że tak powiem brutalnie, chce? Czy już pan osiądzie na laurach?
Proszę pani, bardzo mi się chce inspirować moich młodych kolegów. Większość z nich jest ponad 20 lat młodszych ode mnie, a więc inspirowanie ich do szukania nowych pomysłów, ulepszania metod badawczych, no i rozglądania się, czego świat oczekuje od badaczy takich jak ja. Ja zrobiłem to samo na początku lat 90. Rozejrzałem się, podjąłem decyzję i no i coś z tego wyszło. Wydaje mi się, że zdecydowana większość tych moich młodych współpracowników ma tego typu cechy i rozgląda się za samodzielnością. No tak jak zresztą powiedziałem, 4 z nich już zrobiło habilitację, a więc ma pełnię uprawnień akademickich do kształcenia młodych ludzi, czyli po prostu już potrafią sobie sami radzić.
Gratulacje, trzymamy za nich kciuki. Musimy kończyć, panie profesorze, niestety. No to może spotkamy się kiedyś w studio, to sobie porozmawiamy całą godzinkę. Zapraszam serdecznie.
To już zależy tylko od pani. No ja powiedziałem, starałem się powiedzieć jak najwięcej na ten temat, o który pani mnie pytała.
Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Pan profesor Jan Misiewicz z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki na Politechnice Wrocławskiej, laureat medalu Mariana Smoluchowskiego, prestiżowej nagrody przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. Teraz leksykon buntowników Radia Roxy w Radiu Tok FM, potem informacje Radia Tok FM.